przygranicznych miejscowościach województwa podlaskiego wkrótce obowiązywać ma stan wyjątkowy. Co to oznacza dla mieszkańców i turystów? Jak wygląda sytuacja na granicy polsko-białoruskiej? Jak długo potrwa jeszcze kryzys migracyjny? I kto za nim stoi? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć już teraz w wersji lokalnej. Zapraszam, Adam Janczewski. W studiu Polskiego Radia Białystok jest starosta sokulski Piotr Rećko. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Starosta hajnowski Andrzej Skiepko, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Łączymy się też z ekspertem do spraw bezpieczeństwa, profesorem Danielem Boćkowskim z Uniwersytetu w Białymstoku, który nie mógł być z nami osobiście, ale jesteśmy na łączach. Czy się słyszymy? Dzień dobry.
Tak, słyszę się, kłaniam.
Okej, to zacznijmy od tego, że czekamy na decyzję prezydenta na temat wprowadzenia stanu wyjątkowego w miejscowościach przy granicy z Białorusią. Jak mówi się nieoficjalnie, ma to nastąpić już niedługo, bo około godziny 14. Stan wyjątkowy ma być wprowadzony w ponad 100 miejscowościach w Podlaskiem i kilkudziesięciu w województwie lubelskim. Panowie samorządowcy są na świeżo po spotkaniu z wojewodą, z ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne w kraju. Czego dowiedzieliście się na tym spotkaniu? Jakie są wnioski i zalecenia również dla was?
Kto pierwszy ma mówić właśnie?
Proszę bardzo, skoro już zaczął. Piotr Rećko, starosta sokulski.
Panie redaktorze, szanowni państwo, tak jest. Mieliśmy przed chwilą spotkanie, właściwie wyszliśmy z kolegą starostą Andrzejem, starostą hajnowskim, ze spotkania z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, jak i również jego zastępcami, panami ministrami, jak i również przedstawicielem i szefem Straży Granicznej. Co było bardzo, bardzo istotne, to wyjaśniło się bardzo wiele wątpliwości. Też kierunków, jak będzie przede wszystkim w praktyce wyglądał ten stan wyjątkowy, ale co też bardzo, bardzo ważne, przedstawiciele wszystkich samorządów praktycznie nie kwestionowali potrzeby jego wprowadzenia. Wiedzieliśmy i wiemy i w dalszym ciągu wszyscy chyba tutaj jesteśmy zgodni, podobnie jak zresztą mieszkańcy, że ten stan wyjątkowy uspokoi atmosferę na granicy i mamy nadzieję, że poprawi bezpieczeństwo. W tych właśnie aspektach, o których wielokrotnie mówiliśmy, to znaczy, że absolutnie nie będzie grup przemytniczych, które będą odbierały po prostu, albo będą one nieulokowane w tym przynajmniej pasie przygranicznym, które będą odbierały tych osoby imigrujące. Drugi element, nie będzie happeningów i mam nadzieję, że nastanie zgoda narodowa w tej, co by tu nie mówić, wojnie hybrydowej z Białorusią, że będziemy zgodni co do tego, że powinniśmy postawić jako naród polski, jako państwo polskie odpór temu, co się w tej chwili dzieje i co wyprawia po prostu państwo białoruskie. No i trzeci element, który jest dla nas bardzo, bardzo istotny, będzie więcej funkcjonariuszy, więcej służb mundurowych na granicy polsko-białoruskiej, co też poprawi bezpieczeństwo.
To wszystko za chwilę przeanalizujemy. Chciałbym jeszcze tylko zaznaczyć, że ten stan wyjątkowy nie dotyczy całych powiatów, bo wstępnie przez Radę Ministrów była opublikowana taka grafika, na której były zaznaczone na czerwono całe powiaty. To warto podkreślić, że dotyczy tylko przygranicznych miejscowości w pasie dosłownie kilku kilometrów od samej granicy.
3 kilometry wprost możemy tak powiedzieć, tak? Że to dotyczy dosłownie pasa 3 kilometry. Oczywiście kilka metrów może to on wychodzić poza ten pas, ale to jest dosłownie nieznaczny obszar powyżej tych 3 kilometry. Powiedział, i to jest zasada.
Powiedział pan, że samorządowcy popierają wprowadzenie stanu wyjątkowego, a jak zasadność wprowadzenia stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym ocenia profesor Daniel Boćkowski?
Znaczy zasadność, jeśli rzeczywiście to służyć ma zabezpieczeniu, zwłaszcza zabezpieczeniu teraz w momencie tak newralgicznym, jakim jest jeszcze dołączanie się do tego całego zjawiska ćwiczeń rosyjsko-białoruskich, które no też nas, one są co roku budzą niepokój, co roku widać wyraźnie, że plany i projekty tych ćwiczeń wiążą się z koncepcjami działań na w których rzekomo my atakujemy, nie wiem, Białoruś, choć to oficjalnie tak się nie nazywa, tam się to wszystko przygotowuje, przeciwdziała, nastawia się na pewnego rodzaju kryzysy na granicy. Więc w momencie, w którym to wszystko się wpisuje w pewien taki koncept celowy Federacji Rosyjskiej i Białorusi, wyciszenie tej sytuacji bez wątpienia jest ważne. Ważne dlatego, że my liczymy się i zawsze się liczyliśmy z tym, że w momencie, kiedy są takie działania, może być działanie eskalacyjne albo świadome. I tutaj nie możemy też wykluczyć różnego rodzaju osób, które świadomie prowokują takie działania eskalacyjne po jednej czy po drugiej stronie granicy z różnych powodów, jak też niestety właśnie osób, które w jak najlepszej według siebie wierze, że działają na rzecz i dla dobra powiedzmy osób, które znajdują się na tej granicy, mogą doprowadzić do powiedzmy takiej kaskady wydarzeń, które potem nie zatrzymamy.
Panie profesorze, to ja proponuję, żebyśmy w tym momencie posłuchali, co na ten temat mówił premier Mateusz Morawiecki. Właśnie też między innymi wydaje mi się w tym kontekście, o którym pan mówi.
W tym momencie jakiś aktywista przecina druty kolczaste, przedostaje się na terytorium Białorusi i dochodzi do jakiegoś dramatycznego wydarzenia. Czy mamy czekać na tego typu obrót zdarzeń? Chcemy ubiegać ewentualności, które mogą doprowadzić do kryzysu międzynarodowego. Chcemy pokoju i spokoju na granicy. Chcemy bezpieczeństwa i stabilności. I dlatego w tym bardzo wąskim pasie przygranicznym stan wyjątkowy jest potrzebny właśnie po to, aby zapobiegać bardzo nieodpowiedzialnym działaniom.
Rozumiem, że właśnie to miało między innymi pan na myśli.
Znaczy też chodzi mi przede wszystkim o to, że rzeczywiście poziom napięcia jest niezwykle wysoki. On wynika także z różnego rodzaju błędów w czymś, co nazywamy komunikacją strategiczną, czyli błędów w informowaniu dlaczego, co i jak się dzieje. I to z kolei przy skutecznych działaniach dezinformacyjnych ze strony Białorusi, który pokazuje, prawda, cały czas Polskę jako tego wroga uchodźców, pomimo że oficjalnie sama pomaga, za każdym razem pojawiają się informacje, że te osoby są po stronie polskiej, wrzucane są różnego rodzaju filmy, no to wszystko podburza napięcie i o to w tym wszystkim chodzi. Te napięcia, które my obserwujemy na pasie pogranicznym naszym, są takie same jak na pasach pogranicznych Litwy, Łotwy. Tam też zarówno Litwini, jak i Łotysze wrzucają materiały filmowe, pokazują różne działania strony białoruskiej, pokazują jak Białorusini operują tymi materiałami filmowymi, by budować napięcie, ewentualnie by sprzedawać ten niekorzystny obraz. No musimy w pewnym momencie to przerwać. Natomiast kluczowe jest, niezależnie od tego, czy będzie ten stan wyjątkowy, czy nie, kluczowe jest jednak skuteczne informowanie o sytuacji w tym newralgicznym miejscu, jakim na przykład jest Usnarz. Dlatego, że my, to, że my odciągniemy ludzi na przykład na 3 kilometry i nie będą mogli tego obserwować tym dziennikarze, nie rozwiąże nam problemu budowania napięcia, bo będziemy mieli tylko jednostronny przekaz, na który wiele osób nie wierzy. I to jest bardzo istotne.
Dużo przekazów medialnych, najwięcej przekazów medialnych pojawia się w powiecie sokólskim. A jak sytuacja wygląda w powiecie hajnowskim, który też graniczy z Białorusią w dużej części? Tam też zdarzały się próby nielegalnego przekroczenia granicy, czy też nawet skuteczne nielegalne przekraczanie granicy. Bo wy pozostajecie trochę w cieniu. A jak, proszę powiedzieć, jak wygląda tutaj sytuacja?
Szanowni Państwo, przede wszystkim dobrze chroniona granica to z jednej strony, a więc od strony białoruskiej wszystko trzeba zrobić, aby nie wpuszczać tutaj na terytorium, nie wypuszczać tych uchodźców, a ze strony polskiej po prostu nie wpuszczać. I w tej chwili to jest zachwiane. Bo to, co pan redaktor powiedział, intencjonalne jakieś przypadki oczywiście były i w przeszłości, natomiast albo bardzo szybko były zidentyfikowane i sprawa była załatwiona, natomiast w tym momencie tych przekroczeń jest tak dużo, że to zostało zachwiane, a zawsze uważałem i byłem za głosem społeczeństwa, że najważniejsze jest bezpieczeństwo obywateli, którzy zamieszkują tu przygraniczne pasy. To zostało niestety zachwiane, bo od czasu do czasu ktoś tam zapuka w okienko w nocy, 2, 3, 4 osoby, nie wiemy, kto to jest. Ja zawsze byłem za tym, aby takie sprawy rozwiązywać w sposób taki, no, nazwijmy, normalny.
To co w tym wypadku, w takich wypadkach zmieni stan wyjątkowy?
Przede wszystkim pierwsza sprawa, nie dopuści do przebywania osób postronnych, którzy niekoniecznie sprzyjają tej sytuacji, która w tej chwili jest na granicy. Myślę, że również...
Kogo ma pan na myśli?
Z jednej strony aktywistów, którzy niestety zakłócają spokój, a z drugiej strony są też sygnały od mieszkańców, że przybywają różne grupy, które namawiają i dość niepochlebnie mówią o działaniach służb granicznych czy też policji. Myślę, że najważniejsze to jest izolacja tego terenu. Myślę, że najważniejsza sprawa z tego spotkania nawet dzisiaj u pana wojewody, że tak naprawdę mieszkańcy na tym nie ucierpią, będą normalnie żyć, muszą tylko posiadać dowód osobisty, czy też legitymację w przypadku uczniów. Oczywiście zakaz organizowania wielkich imprez. Tak naprawdę w powiecie hajnowskim dotyczy to aż 26 miejscowości, ale no... Tak można powiedzieć, najbardziej pewnie ucierpi na tym sama Białowieża, gdyż leży przy pasie granicznym. Natomiast też zostały rozwiane pewne wątpliwości.
Panie starosto, teraz dajmy krótką wypowiedź ministra Mariusza Kamińskiego na temat obostrzeń i za chwilę wyjaśnimy po kolei, co można, co nie, czego nie można, kto może i kto nie może, bo myślę, że to jest bardzo istotne dla naszych słuchaczy i dla mieszkańców całego regionu, ale najpierw posłuchajmy wypowiedzi ministra Mariusza Kamińskiego.
W minimalnym stopniu będą te restrykcje dotyczyły stałych mieszkańców tych miejscowości. Natomiast wprowadzą one istotne ograniczenia dla osób z zewnątrz, dla osób obcych na tym terenie, które chciałyby się przemieszczać w tych miejscowościach. Straż Graniczna, Wojsko Polskie i Policja, która będzie pilnowała porządku w pasie granicznym, musi mieć instrumenty efektywnego działania.
Ograniczenia dotyczyć będą bardziej, jak to ujął minister, osób z zewnątrz, osób obcych na tym terenie. To teraz jest pytanie, czy osoby, które mają na przykład przy granicy działki, domy wypoczynkowe, domy letniskowe, a takich jest niemało, wliczają się w tę grupę, czy to osoby, które, czy też osoby, które mają tam rodziny, na przykład rodziców, dziadków, czy one mogą tam przebywać, mogą tam jeździć, czy nie?
Dzisiaj wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. Ci, co posiadają jakieś nieruchomości na terenie tym przegranicznym, mogą z tego korzystać. Również dzieci, wnukowi mogą przyjeżdżać do rodziców, do dziadków, aby czy pomóc, czy przywieźć cokolwiek, czy się normalnie spotkać. Ważnym punktem dzisiejszego spotkania było poruszenie sprawy hoteli dużych w Białowieży, gdzie w tej chwili są zapełnione na 100%, są rezerwacje, ale mamy informację, dzisiaj dostaliśmy informację, że rekompensaty za utracone wydatki będą pokrywane.
Czyli ruch turystyczny zostaje w miejscowościach takich jak Białowieża czy Kruszyniane w powiecie sokólskim wstrzymane.
Wstrzymane.
Tak, wstrzymane, ale o co pytaliśmy i dostaliśmy zapewnienie ministra Kamińskiego, na pewno będą rekompensaty i nie będzie tak, już pracują nad przepisami po to, żeby podstawa odszkodowania rekompensaty, po to, żeby podstawa prawną zbudować do wypłaty tych odszkodowań. Sam osobiście o to pytałem i uważam, że pan minister po prostu był przekonywujący, że właśnie rząd nie zostawi ani hotelarzy, tak jak w przypadku Białowieży, czy agroturystyk po prostu z tym problemem. Mało tego, panie redaktorze, bardzo taki dla mieszkańca bardzo taki przekaz był przedstawiany, tak, że mieszkaniec powinien się, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, tak, i to było dla nas bardzo, bardzo istotne, a nie utrudnianie życia mieszkańcom, a więc absolutnie imprezy jakieś organizowane przez samorządy, czy przez jakieś stowarzyszenia, organizacje nie, tak, ale jeżeli mieszkaniec organizuje zarówno wesele, czy też jakiekolwiek uroczystości, to tak. I co też bardzo ważne, uroczystości religijne absolutnie nie będą tutaj objęte jakimikolwiek zakazami. To też jest bardzo, bardzo istotne. No oczywiście, że nie będą połączone z jakimiś tam piknikami. Sama uroczystość religijna. To
z
też
pokazem sztucznych ogni na przykład.
No właśnie.
Raczej nie.
Właśnie tam jeden z samorządowców właśnie tak troszeczkę nas zaskoczył, bo właśnie chciał organizować taki wystrzałowy jakieś
miasto.
Wszyscy to oczywiście się świetnie obawiliśmy, ale no to był taki groteskowy.
Może organizować, ale bez broni.
Ale nie,
oczywiście, że
nie może po prostu, nie możemy organizować tego typu imprez, natomiast jak najbardziej, szanowni państwo, te restrykcje nie będą uciążliwe dla mieszkańców. Było też pytanie o inwestycje drogowe, tak? Czy one będą w jakikolwiek sposób przerwane? Czy samorządy będą miały z tym problemy? Oczywiście nie. Wszelka działalność gospodarcza, jak i również wszelkie wykonywanie działalności, aktywności zawodowej, samorządowej będzie jak najbardziej możliwe, co jest było dla nas bardzo istotne.
To już tak? W tych wstępnych założeniach było też podkreślane, że osoby, które nie mieszkają na tym terenie, ale pracują w tych przygranicznych miejscowościach, one bez problemu będą mogły nadal aktywność zawodową tam prowadzić.
I dzisiaj dostaliśmy na to potwierdzenie, że wszystkie firmy, które dotychczas pracowały, czy będą pracowały w tym okresie trudnym, będą mogły po prostu wykonywać swoje prace.
Jedyne reperkusje to właśnie to, że trzeba będzie dowód osobisty mieć ze sobą, żeby po prostu, żeby potwierdzić to, że się tam po prostu mieszka, tak? Zamieszkuje stale. Oczywiście obawialiśmy się i to, zresztą to też przedstawiciele ministerstwa przedstawiali, że nie powinno być i na pewno wójtowie i burmistrzowie wstrzymają się z meldunkiem osób, które będą chciały okazjonalnie wykorzystać i zameldować się jakąś lukę w przepisach, czy też będą chciały taką rodzaj takiego niefrasobliwości urzędniczej wykorzystać, żeby najzwyczajniej w świecie się tam zameldować i w dalszym ciągu realizować te happeningi. Był jasny przekaz, że nie powinniśmy na to pozwalać. I to bardzo dobrze i chcemy, żeby to w opinii publicznej też wybrzmiało, tak, że nie będzie zgody burmistrzów, wójtów na tego typu obchodzenie prawa i po prostu doraźne meldowanie się po to, żeby realizować jakieś takie cele niezgodne z
i wszystkie zasadami. Samorządy zadeklarowały współpracę, dobrą współpracę ze służbami granicznymi, z policją, z innymi również służbami mundurowymi, które będą uczestniczyły w tym przedsięwzięciu.
To czekamy bardzo ważne.
Na oficjalne decyzje w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego. Za chwilę w Polskim Radiu Białystok porozmawiamy o tym, dlaczego w ogóle rząd zdecydował się na taki krok, czyli więcej o sytuacji na granicy. 33 po 13. W wersji lokalnej rozmawiamy o kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. W studiu Polskiego Radia Białystok są starosta Sokulski Piotr Rećko, starosta Hajnowski Andrzej Skiepko. Łączymy się też z ekspertem do spraw bezpieczeństwa, profesorem Danielem Boćkowskim. I chciałbym, żebyśmy teraz skupili się na tym, skąd wziął się kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy. I tutaj poproszę o opinię profesora Daniela Boćkowskiego.
Kryzys jest efektem działań Łukaszenki, który w ten sposób wymyślił sobie, że ukaże Unię Europejską, a przede wszystkim najbliższych sąsiadów, czyli Litwę, Polskę, Łotwę, za działania między innymi na rzecz praworządności na terenie Białorusi, za wsparcie białoruskiej opozycji, za pomoc dla białoruskich opozycjonistów i osób, które prześladowane przez władze Białorusi zmuszone były uciec. Więc to wszystko są wrogowie. Wrogowie Łukaszenki jako osoby, która przegrała wybory, nigdy się z tym nie pogodziła i postanowiła zrobić wszystko, by u tej władzy się utrzymać. Przy okazji ogłaszając, że ci, którzy chcieli obalić system, obalić Łukaszenkę, to są osoby, które działały z terenu Polski, Litwy, Łotwy. Więc wpadli na taki pomysł. Dodatkowo jeszcze duże znaczenie miało wprowadzenie sankcji za te antydemokratyczne działania oraz za drastyczne łamania praw człowieka. Te sankcje uderzyły w Białoruś, więc Łukaszenka postanowił połączyć dwie rzeczy. Z jednej strony samą kwestię destabilizacji granicy jako kary za to, że ktoś próbował zdestabilizować Białoruś, jak jemu się wydaje, a z drugiej strony przy okazji ewentualnie zarobić na tym lub też uzyskać jakieś profity. Tutaj wzorował się wyraźnie na pomysłach Erdogana i tej sytuacji, kiedy Turcja wywołała kryzys uchodźczy na granicy unijnej z Grecją, zyskując między innymi za zatrzymanie tego kryzysu zgodę na spokojne działania wewnętrzne, nawet jeżeli one były antydemokratyczne, oraz zyskała wsparcie finansowe ze strony Unii. Myślę, że Łukaszenka wymyślił, że to samo, ten sam format uda mu się zrealizować. Stąd też, ponieważ nie miał uchodźców, no to musiał ich sprowadzić, więc rozpoczął prawda, działania propagandowe w Iraku i innych krajach, że zapraszam do siebie wszystkie osoby chętne, które chcą się dostać do Unii Europejskiej, przylecicie do nas, my was dostarczymy na granicę i załatwimy wam przejście na drugą stronę. W ten sposób rzeczywiście udało mu się zdestabilizować sytuację Litwy, zdestabilizować sytuację Łotwy, no i wyraźnie wpłynąć na to, że mamy taką, a nie inną sytuację na naszej granicy. Tutaj jeszcze w kwestii uzupełnienia warto dodać, że ten pas graniczny musi być także teraz bardzo mocno chroniony ze względu na bardzo dużą ilość przemytników i osób, które załatwiają po przerzuceniu dalszy wyjazd tych ludzi. Bo to, co też Straż Graniczna informuje, to pojawiają się tam różne osoby, które już przejmują tych ludzi i przesyłają dalej.
Tylko wczoraj trzy takie osoby zostały zatrzymane.
To nie jest tylko zwykłe przejście, żeby coś zrobić, tylko my jesteśmy jednym z etapów dużej operacji, tym także tego, by dostać się dalej do Niemiec, czy jeszcze bardziej na zachód.
Co ważne, działania Polski i sytuację na granicy polsko-białoruskiej jednoznacznie oceniają politycy europejscy. Przedstawiciele Polski, Litwy i Łotwy mówili w Parlamencie Europejskim o tym, że Białoruś wykorzystuje migrantów i zagraża bezpieczeństwu i stabilności Unii. Działo się to podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych, które to zostało zwołane na wniosek polskiego europosła Witolda Waszczykowskiego. Posłuchajmy korespondencji z Brukseli na ten temat Beaty Płomeckiej.
Podczas debaty ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś powiedział, że po białoruskiej stronie przebywa obecnie około 30 osób, że władze w Mińsku regularnie wymieniają część tej grupy, zapewniając im żywność. Nie ulega wątpliwości, że kryzys migracyjny na granicach z Białorusią został zaplanowany i systemowo zorganizowany przez białoruskie władze. Częścią tego hybrydowego ataku jest zorganizowana kampania dezinformacyjna. To także zagrożenie dla wspólnego bezpieczeństwa i stabilności. A wiceminister spraw zagranicznych Litwy, Mantas Adomenas, mówił tak. Białoruś to państwo kryminalne, które wywiera presję na kraje sąsiadujące. Przedstawicielka łotewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówiła z kolei, że migranci, którzy są na granicy, przylatują na Białoruś, korzystając z wiz turystycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela.
Za chwilę odniesiemy się do tej korespondencji, ale jeszcze słowo starosta Sokulski, Piotr Rećko.
Panie redaktorze, ja troszeczkę głębiej jakby widzę ten problem. Uważam, że to jest zdecydowana polityka Władimira Putina. Przewidział to profesor, prezydent Polski Lech Kaczyński. W Gruzji wyraźnie powiedział, że jeżeli nie postawimy pewnego weta, nie postawimy tamy, to będzie najpierw Gruzja, później Ukraina, później następnie kraje bałtyckie, nadbałtyckie, a później i Polska. I to jest ewidentny scenariusz, który jest realizowany przez Putina. Proszę zwrócić uwagę, nie tak dawno minister spraw zagranicznych Białorusi powiedział o głębokiej integracji Białorusi z Rosją, co oznacza ewidentne przejmowanie państwa białoruskiego, które jest słabo gospodarcze, uzależnione, ma posiadające wewnętrzną opozycję. Naród białoruski ewidentnie ma dość Łukaszenki i w to wszystko wchodzi niestety, ale Rosja i polityka Władimira Putina, który chce realizować własny scenariusz destabilizacji Polski, destabilizacji krajów nadbałtyckich. Dlatego moim zdaniem państwo polskie powinno w tej wojnie hybrydowej postawić jasny odzew, powinno rzucić wszystkie siły na granicę polsko-białoruską po to, żeby nie dać jednoznaczny odpór tym działaniom.
Mówimy już tutaj ewidentnie o wojnie hybrydowej. Ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś mówił o zorganizowanej kampanii dezinformacyjnej, która jest elementem tej wojny hybrydowej. Na czym, panie profesorze, ta kampania dezinformacyjna polega?
Znaczy od samego początku idzie ona trzema takimi drogami. Pierwsza to jest prokurowanie tego kryzysu na samej granicy. Czyli tak jak pokazują między innymi Litwini, wręcz siłowe wypychanie tych osób, które przyjechały i chcą się dostać do Europy, siłowe wypychanie na drugą stronę granicy, by doprowadzić do reakcji powiedzmy służb granicznych, czy to Litwy, czy to Łotwy, czy to Polski. To jest po to, by druga strona musiała zareagować, a materiały, które przy okazji robią Białorusi, nie pokazują w tym momencie czy nas, czy naszych sąsiadów jako państwa, które drastycznie łamią prawa człowieka i drastycznie, prawda, omijają pojęcie demokracji. Ten przekaz jest robiony zarówno na pożytek wewnętrzny Białorusi, jak i Rosji, ale też odpowiednio preparowany znajduje się jako materiał, który z kolei Rosja wysyła w świat zarówno po angielsku, jak i na całe obszary rosyjskojęzyczne. Drugi etap tej operacji, czy droga tej operacji, to jest podburzanie, czy też budowanie napięcia wewnątrz poszczególnych państw. Chodzi o to, by różnymi kanałami informacyjnymi, dezinformacyjnymi, różnymi kontami trollowymi zarejestrowanymi w danych krajach podburzać i budować napięcie wśród społeczeństwa. Szalenie ważne jest też to, żeby od razu działo się to na poziomie polaryzacji. Czyli żeby zarówno skutecznie dezinformować tych, którzy są na przykład zwolennikami pomocy tym wszystkim ludziom, czy też zwolennikami wpuszczania tych osób w ramach działań humanitarnych państwa, jak i tych, którzy są skrajnymi przeciwnikami tej operacji, bo rosyjska i białoruska propaganda potrzebuje tych maksymalnie skrajnych postaw. Stąd te działanie na to doprowadzenie do konfliktu wewnętrznego w poszczególnych krajach. A trzecia taka ścieżka, którą też się próbuje, no to wtedy doprowadzenie do przesilenia, jeżeli chodzi o sytuację wewnątrz i władzy. Na Litwie próbowano w pewnym momencie doprowadzić do tego, żeby doprowadzić do przesilenia, które mogłoby obalić czy doprowadzić do upadku rządu litewskiego. A przy okazji jeszcze, ponieważ większość tych migrantów, których pchano na kierunku litewskim, przechodziła przez obszary graniczne, gdzie znajduje się polska mniejszość, prowadzano do obiegu szereg informacji czy dezinformacji o tym, że zatrzymywanie czy tych ludzi, czy nawet zatrzymywanie ich w pasie przygranicznym jest to celowe działanie litewskie, ponieważ ono doprowadzi do zmiany struktury narodowościowej na terenach, gdzie są Polacy. A więc jeszcze dodatkowo doprowadzić też do konfliktów, powiedzmy, między Polską i Litwą w momencie, w którym obie strony bardzo dobrze współpracowały przy wspieraniu się wzajemnie w działaniach tych pogranicznych.
Czy panowie samorządowcy, już wracając do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, dostrzegacie u siebie takie działania? Pan starosta hajnowski Andrzej Skiepko chyba wspomniał o takich działaniach, że tutaj pojawiali się aktywiści, którzy podburzali mieszkańców, czy też próbowali jakieś nastroje wzniecać przeciwko służbom, przeciwko Straży Granicznej chociażby.
Tak, żeby w opinii społecznej krążyła właśnie informacja, że wojsko, policja czy Straż Graniczna to są funkcjonariusze, którzy do niczego się nie nadają. Natomiast my oczywiście jesteśmy innego zdania, jak również mieszkańcy są innego zdania, bo super współpracują ze wszystkimi służbami, a przede wszystkim ze Strażą Graniczną, bo są tam na co dzień. Są u sołtysów, są... Nie mówię o tej sytuacji teraźniejszej, ale tak od początku powstania strażnic na tym obiekcie. Decyzja rządu jest słuszna i bardzo odpowiedzialna. Przede wszystkim postawiono na bezpieczeństwo mieszkańców. Szanowni Państwo, przekroczenia, które zostały udaremnione, to około 4000. Jakby tak wszystkich wpuścić, to przecież to będzie w setkach tysięcy osób. Co z tymi uchodźcami, którzy migrują przez te wsie? Nie wiemy, jak się zachowywali. A przede wszystkim nie wiemy, kto to jest. Bo dopiero ci, którym się uda przekroczyć i są weryfikowani później, albo są odprawiani do swego kraju, albo też do obozów uchodźców. I to jest humanitarna postawa właśnie państwa, które ma akurat taką sytuację z uchodźcami.
Starosta Sokulski.
Panie redaktorze, my jako samorządowcy dajemy bardzo dobry przykład dla elit politycznych naszego kraju. Praktycznie na tym spotkaniu z wojewodą, gdzie to dotyczyło tych samorządów, które będą objęte stanem wyjątkowych, to spotkanie dotyczyło tych samorządów, praktycznie nie było jakichś głosów sprzeciwu, głosów oporu, czy też jakiegoś takiego naprawdę wprowadzania jakiegoś zamętu czy niepokoju. Uważam i my jako samorządowcy, przynajmniej nas zgromadzeni na tym spotkaniu, jesteśmy jednoznacznie za decyzją rządu i jednoznacznie jesteśmy za tym, żeby klasa polityczna w tym trudnym momencie wojny hybrydowej z Białorusią, w tym kryzysie migracyjnym po prostu się zjednoczyła po to, żeby dać odpór destabilizacji Polski, destabilizacji Unii Europejskiej. To jest dla nas w tej chwili kluczowe i apelujemy jako samorządowcy o to do wszystkich polityków, żeby nie wykorzystywać tej sytuacji do jakichś doraźnych celów politycznych. W czasach kryzysu powinniśmy być zjednoczeni w obronie naszego państwa, w obronie naszych obywateli, po to, żeby też nie tworzyć to, co pięknie tu zostało też powiedziane, takiego, nie być narzędziem dezinformacyjnym w rękach naszych przeciwników. Tak nam mi się wydaje i to po prostu jest cel, który chcemy zrealizować.
Do wątku dezinformacji i wojny hybrydowej posłuchajmy jeszcze wypowiedzi podporucznik Anny Michalskiej z Komendy Głównej Straży Granicznej.
Na pewno jest nam przykro, jako funkcjonariuszom Straży Granicznej, że też spotykamy się ze słowami nienawiści, hejtu. Osoby, które to mówią, chyba nie zdają sobie sprawy, że Straż Graniczna to nie budynek, to nie są ściany, to są żywi ludzie i to są funkcjonariusze, którzy codziennie wychodzą na służbę i te słowa po prostu nas bolą i jest nam przykro, bo celem naszych działań, priorytetem jest bezpieczeństwo Polski i Polaków.
Czy podważanie autorytetu służb to również może być element działań hybrydowych? Pytam profesora Daniela Boćkowskiego.
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim właśnie cała ta polaryzacja, całe te działania są obliczone na to, by wywoływać przesilenie w miejsca, które są kluczowe. A przecież dotychczas akurat jeżeli chodzi o Straż Graniczną, jeżeli chodzi o wojsko, te poparcie dla obu tych służb było niezwykle wysokie. Nie było tutaj po żadnej stronie potencjalnych sporów politycznych, które się toczą od wielu lat, nigdy nie było jakiejś takiej sytuacji, w której uważalibyśmy, że działania powiedzmy Straży Granicznej czy wojska są wręcz opierają się już o brak humanitaryzmu czy w ogóle o jakieś nieludzkie traktowanie. To wprowadzenie do obiegu, bo też nie jest przypadkiem, że to jest pewnie wprowadzane do obiegu także przez zainteresowane strony, żeby to rozchodziło się. Więc wprowadzanie do obiegu takich pojęć jest celem także krajów ościennych, czyli Rosji i Białorusi, bo im większe brak zaufania do wojska, do służb granicznych, tym łatwiej wiele operacji wykonywać i naszym zadaniem jest zwalczać tą dezinformację i usuwać ten przekaz, który nie jest naszym przekazem.
Panie redaktorze, jeszcze...
Panie starosto, już zostawiając kwestię dezinformacji, chciałbym zapytać, jak w ostatnim czasie wygląda współpraca samorządów polskich i białoruskich, no bo wiemy, że zarówno w powiatach hajnowskim i sokulskim te relacje były poprawne, żeby nie powiedzieć dobre, bo spotykaliście się, realizowaliście wspólne projekty. Jak wygląda to w ostatnim czasie, kiedy zmagamy się z kryzysem migracyjnym ewidentnie zainicjowanym przez Białoruś?
Znaczy, panie redaktorze, w tej chwili ta współpraca jest bardzo, bardzo marginalna, no niestety, chociaż czego żałujemy. Ja powiedziałem o tym, że to nie jest absolutnie ta wojna hybrydowa, czy ten konflikt nie jest problemem narodu białoruskiego i polskiego, tak? Absolutnie. Naród białoruski jest wspaniałym narodem, narodem ludzi, którzy bardzo mądrych, otwartych, cierpliwych, tak? Przyjaznie nastawionych do Polaków, Ja wielokrotnie byłem w Małodecznie, w Grodnie. Mamy partnerskie umowy z tymi samorządami. Realizowaliśmy wiele, wiele projektów. Współpracę mieliśmy bardzo, bardzo, bardzo zakrojoną na szeroką skalę i absolutnie chcę to bardzo mocno podkreślić. W dalszym ciągu mamy przyjacielskie stosunki, natomiast no jest to, nie chcemy nikomu po prostu robić problemów, tak, poprzez jakieś nadmierne narzucanie się, czy też poprzez takie no epatowanie tą przyjaźnią, ze względu na to, że może to być źle odebrane przez po prostu władze Łukaszenki i to jest największy problem. Ja chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz. My mamy, jesteśmy wyjątkiem i naprawdę bardzo takim wyjątkowym miejscem na mapie Polski, dlatego że mamy klasy z językiem polskim dla obywateli Białorusi i Polaków po prostu za wschodniej granicy, którzy chcą u nas uczyć się w szkołach średnich i bez problemu w dalszym ciągu trwają nabory, cały czas trwają nabory pomimo tej trudnej sytuacji i są chętni i w dalszym ciągu kształcimy naszych po prostu rodaków za wschodniej granicy. Jest to naprawdę znakomita współpraca.
Jak to wygląda w powiecie hejnowskim?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ta współpraca była znakomita, muszę powiedzieć, dlatego że poznaliśmy bliżej przede wszystkim te ościenne rejony Świslocki, Kamieniecki i Próżański, gdzie poprzez początkowo imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne wymienialiśmy się przyjazdami młodzieży, dzieci, osób starszych, przez co niektórzy odwiedzający tutaj Polskę, Hejnówkę, zobaczyli swoje rodziny po raz pierwszy. Były również nawet dwa śluby, takie polsko-białoruskie, dzięki tej współpracy. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest pogranicze, a więc mieszkają Polacy po stronie białoruskiej, Białorusini po stronie polskiej, wyznawcy prawosławia i katolików, prawda? I wszyscy bardzo harmonijnie współpracowali i coś dobrego tworzyli. Mam nadzieję, że kiedyś do tego wrócimy. No, na razie oczywiście jest zastój. Realizujemy w tej chwili dwa projekty, ale bardziej internetowo niż tak namacalnie.
To jeszcze
ale
na koniec.
Jeszcze kończąc za słowami kolegi Piotra. Naprawdę fantastyczni ludzie, fantastyczny naród do współpracy, do realizacji projektów, ale tak dalej na razie
to nie może ostatnie być. Zdanie, profesor Daniel Boćkowski. Czy jesteśmy w stanie powrócić w bliższej lub dalszej perspektywie do tych relacji, które już były na dobrym kierunku?
O tym wie Rosja. Tak naprawdę nie wiem, jakie są cele Rosji długofalowe. Białoruś staje się narzędziem w grze Rosji, a dowodem na to między innymi jest fakt, że no niestety, ale Rosjanie coraz więcej sił wojskowych przerzucają do tej republiki i prawdopodobnie one zostaną tutaj pod naszą granicą, między innymi w Grodnie. Czy i w jaki sposób uda nam się odwrócić tą niekorzystną sytuację, dopóki Łukaszenka i Putin mają interes w tym, by doprowadzić do konfliktu i utrzymywać ten konflikt, to myślę, że będzie bardzo trudno. No ale nie, znaczy doświadczenie uczy nas, że wiele rzeczy z czasem się zmienia, więc może i tutaj coś się zmieni na lepsze.
Panie redaktorze, jeszcze jedna kwestia tak na zakończenie. Bez wątpienia zwiększenie sił na granicy Polsko, sił wojskowych, funkcjonariuszy pomoże, ale nigdy w życiu nie tutaj, nie w demokratycznym państwie prawnym nie zaradzimy temu. Wybudowanie muru, tak jak na granicy palestyńsko-izraelskiej, czy na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem, tylko i wyłącznie będzie remedium po prostu panaceum na ten problem i to takiego muru wysokiego.
Lepiej budować mosty niż mury. W studiu Polskiego Radia Białystok gościliśmy dziś starostę Sokólskiego Piotra Rećkę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
Był też starosta hejnowski Andrzej Skiepko.
Dziękuję serdecznie.
Łączyliśmy się też z profesorem Danielem Boćkowskim.
Dziękuję bardzo.
Czekamy na oficjalną decyzję prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie stanu wyjątkowego. Będziemy obserwować też to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Ćwiczenia Zapad na pewno w najbliższym czasie nie pomogą i nie ułatwią tej sytuacji. Dziękuję za dziś, Adam Janczewski.